Wydawnictwo Świat Książki przedstawia Joseph Murphy Cud dynamiki umysłu. Przełożyła Katarzyna Rosłan. Czyta Jarosław Łukomski. Produkcja Film Factory Studio. Wstęp. Niniejsza książka jest efektem mojej ponad 40-letniej pionierskiej pracy w dziedzinie zasad rządzących duchem i umysłem. Napisałem ją po to, by upowszechnić zarówno same zasady, jak i ich prawidłowe pojmowanie. A żeby w jak największym stopniu ułatwić czytelnikom czerpanie z nich pożytków, wzbogaciłem ją konkretnymi przykładami wykorzystania zaprezentowanych tu metod i technik. Zawarte w książce treści przedstawiłem słuchaczom na całym świecie. Występowałem w programach radiowych i telewizyjnych z odczytami na pogadankach szkolnych w Ameryce, Europie, Południowej Afryce, Indiach, Australii, Izraelu i wielu innych miejscach. Tysiące ludzi podczas rozmów czysto towarzyskich, w ramach prywatnych konsultacji, przez telefon i listownie, opowiedziało mi o cudownych efektach, jakie zaszły w ich życiu po zastosowaniu starych jak świat zasad, które jasno opisuję w kolejnych rozdziałach tej książki. Ludzie, którzy skorzystali z mojej porady, doświadczyli zdrowienia z tak zwanych chorób nieuleczalnych, całkowitego uwolnienia od poczucia winy, poprawy sytuacji finansowej i sukcesów w interesach, choć wcześniej doświadczali w tej sferze niepowodzeń, trwałego dobrego samopoczucia i zdrowia, choć wcześniej ich stan regularnie się pogarszał, dobrobytu, choć wcześniej ledwie wiązali koniec z końcem, spokoju wewnętrznego, choć wcześniej żyli w chaosie, ogarnięci uczuciem niepokoju, spełnienia pragnień, choć wcześniej dręczyło ich niezadowolenie, szczęścia małżeńskiego, choć wcześniej wzajemna niechęć i nienawiść groziły im rozwodem, harmonii w domu i w pracy, tam gdzie wcześniej panowała atmosfera konfliktu. Wiem, że ludzie, którzy z powodzeniem skorzystali z moich porad, są wyznawcami różnych religii, uważają się za agnostyków lub tak zwanych ateistów. Co więcej, pochodzą ze wszystkich warstw społecznych i reprezentują najróżniejsze pułapy majątkowe. Są wśród nich aktorzy filmowi, pisarze, lekarze, dentyści, farmaceuci, dyrektorzy korporacji, profesorowie uniwersytetów, naukowcy specjalizujący się w podróżach kosmicznych, a także inżynierowie, taksówkarze, gospodynie domowe, stenografowie, ogrodnicy, sprzątacze i kierowcy. Wszyscy, o których wspomniałem, odkryli, że ich los spoczywa w ich własnych rękach. A dzieje się tak dlatego, że, o czym dowiecie się z tej książki, nie da się myśleć o jednym, a powoływać do życia czego innego, oraz że przyjęcie właściwego sposobu rozumowania i kierowanie się uniwersalnym prawem harmonii skutkuje spełnionym życiem. Książka ta pozwoli wam zrozumieć, że kluczem do życia jest twierdzenie: jak człowiek myśli w swym sercu, taki jest. Księga Przysłów, rozdział 23, wers 7. Ludzie, którzy poznali tę prawidłowość, nauczyli się stosować prawa życia, a ich modlitwy przestały w końcu się opierać na domysłach. Dowiedzieli się, jak za pomocą metod duchowości naukowej, poprzez synchronizowanie świadomości z podświadomością, nasycać życie zdrowiem, bogactwem, miłością i pięknem. Wy też możecie sprawić, że wasze życie zacznie obfitować w zdrowie i radość, stanie się pożyteczne i nadzwyczaj udane. Zasady, jakie powinniście w tym celu stosować, zostały jasno i prosto wyłożone. Książka, którą trzymacie w ręku, pokazuje, jak zdobyć osobistą moc, która przezwycięża strach, nie dopuszcza zmartwień ani niepokojów, otwiera drogę ku większemu, lepszemu, szczęśliwszemu i bardziej dostatniemu życiu. Począwszy od tej strony, rozpoczynamy wspólną inwestycję. Jej zwieńczeniem będzie największa z wszelkich nagród. Radosne i zwycięskie życie. Rozdział pierwszy. Być zdrowym i zachować zdrowie. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Ewangelia Świętego Jana, rozdział 10, wers 10. Zwycięskie życie. Możesz czuć się doskonale i nie tracić świetnej kondycji, prowadząc życie pełne wspaniałego, satysfakcjonującego poczucia zdrowia i witalności, a przy tym sprawując nad nim kontrolę. Ludzie coraz częściej zdają sobie sprawę z tego, że stan ich organizmu w dużym stopniu zależy od ich emocji. Twoje życie emocjonalne kształtowane jest zaś przez to, o czym cały dzień myślisz. W zeszłym roku, podczas pobytu na Bermudach, w hotelowym holu, poznałem pewnego starszego pana. Miał ponad 90 lat, był niesamowicie pogodny, tryskał wprost energią i zapałem. Z jego twarzy biło zadowolenie. Spytałem go, jak to się stało, że w tak słusznym wieku nadal czuje się żwawy i kipi energią. Nic prostszego, odparł. Zwyczajnie odrzucam zmartwienia i stresy. Mam mnóstwo dobrej woli w stosunku do innych. Do nikogo nie żywię urazy, przebaczyłem sobie i innym. Żyję w Bogu, a Bóg we mnie. Codziennie rano, gdy się budzę, przez 15 minut powtarzam sobie, że Bóg wlewa we mnie swoją energię, moc, radość, miłość i piękno w każdą komórkę mojego ciała, odmładzając i odbudowując całe moje jestestwo. Oddaję się Mu, a moc Wszechmocnego krąży w moich żyłach i przenika moją duszę. Mężczyzna ten przez całe życie nie chorował. Nie przestrzegał żadnej diety. W hotelu jadł wszystko, co mu podawano. Twierdził, że jeśli człowiek spożywa pokarm z radością i dziękczynieniem, twórcza inteligencja dokonuje w nim przemiany jedzenia w energię życiową i piękno skóry. Rozmowa z owym panem przypomniała mi fragment Pisma Świętego. Lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły, biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą. Księga Izajasza, rozdział 40, wers 31. Słowo zaufali oznacza wyciszenie gonitwy myśli, odprężenie, odpuszczenie sobie i dostrojenie się do Boga. Zsynchronizuj umysł z Bożą rzeką pokoju, życia oraz miłości i krocz w boskim rytmie. We wspólnym rytmie z nieskończonością. Prostym sposobem na to, by dostroić się do Boga, jest medytowanie psalmu 23, psalmu 27 lub psalmu 91, by dać przeniknąć się zawartych w nim prawdom. Jeżeli uczynisz to powoli, spokojnie i z miłością, wejdziesz w harmonię z siłą stwórczą świata. Jeśli chcesz zyskać i utrzymać dobre samopoczucie, proponuję, byś zaczął się naprawdę interesować wielkimi, wiecznymi prawdami Bożymi, znanymi od niepamiętnych czasów. Niechaj zajmie cię temat życia, Boga i natury. Oddaj się też wartościowej pracy dla dobra ludzkości. Rzuć się w jej wir, zarówno mentalnie, jak emocjonalnie. Poświęcaj się jej ze świadomością, że czynisz dobro, a przepełnią cię energia życiowa i entuzjazm. Pokonać nudę. Poznałem pewną 50-latkę, która skarżyła się na znudzenie, przemęczenie pracą, znużenie i cynizm. Nie pochłaniało jej nic prócz własnej osoby. Nieustannie mówiła o swoich bólach, dolegliwościach i konfliktach. Stres i zmartwienia powodowały u niej bezsenność. To wszystko źle wpływało na jej stan umysłowy. Podupadała na zdrowiu, nie osiągnąwszy pełni rozkwitu. Doradziłem jej, by wybrała się na wakacje od samej siebie. Poszła za moją radą i zaczęła interesować się kwiatami, ujawniła też drzemiący w niej talent muzyczny. Zaczęła brać lekcje gry na pianinie u wspaniałego nauczyciela, który umiejętnie ją do niej zachęcał. Piękno kwiatów zaabsorbowało ją do tego stopnia, że całkiem odmieniła swój ogród. Po jakimś czasie, w związku z nowymi zainteresowaniami, została zaproszona do wygłoszenia wykładu o aranżacji ogrodów. Zaczęła też grywać na pianinie podczas przyjęć urządzanych dla gości męża. Uwalnianie skrywanego dotąd piękna przyniosło jej wielką radość. Odkryła, że najlepszym lekarstwem na niepokój jest zanurzenie się w naturze, w której przeważają piękno, porządek, symetria, rytm i doskonałe proporcje. Kiedy umysł zostaje wystawiony na harmonię i piękno natury, doświadcza odmiany i odnowienia. To zaś niesie uzdrowienie. W Anglii, ale też w innych krajach, w szpitalach psychiatrycznych często angażuje się pacjentów w wytwarzanie zabawek, portfeli i krzeseł, pielęgnowanie ogrodów i sadzenie kwiatów. Dzięki urozmaiconym pracom manualnym umysły tych ludzi doznają uzdrowienia i wracają do normy. Tajemnica wyzdrowienia. Kilka miesięcy temu, podczas wizyty w San Francisco, odwiedziłem w szpitalu znajomego, który cierpiał na infekcję nerek i problemy kardiologiczne. Usłyszałem od niego: nie będę tu długo siedział. Ciągle wyobrażam sobie siebie za biurkiem, w pracy albo w domu z bliskimi. W myślach robię wszystko to, co bym robił, gdybym był zdrowy i w formie. Być zdrowym to moje boskie prawo. Zawsze nastawiam się na to, że będę czuł się dobrze. Mam stanowcze pragnienie, żeby tak się czuć i właśnie dlatego będę się tak czuł. Mój znajomy spędził w szpitalu zaledwie 10 dni, choć początkowo prognozowano, że zostanie tam na 6 tygodni. Lekarz uznał jednak jego stan za znakomity. Wyrażał pan stanowcze pragnienie, żeby być zdrowym, rzekł lekarz, i natura na to odpowiedziała. Wniosek? Musisz z całego serca i duszy pragnąć być zdrowym, a wtedy wyzdrowiejesz i zdrowie cię nie opuści. Odnaleźć miłość i zarządzać nią. Ten sam lekarz powiedział mi, że pacjent leżący w sali obok z medycznego punktu widzenia powinien już dochodzić do zdrowia, ale nie ma w sobie woli. Podobno po tym, jak go zostawiła żona, zaczął pić, zaniedbał interesy i stracił majątek. Lekarz uznał, że ów człowiek potraktował chorobę jak wyrok i pragnął umrzeć. Porozmawiałem z tym człowiekiem i dowiedziałem się, że jego była żona nie żyje, ale ma z nią 10-letniego syna, którego bardzo kocha. Wytłumaczyłem mu, że jest synowi winien wspaniałe wykształcenie, swoje towarzystwo i miłość, więc jeśli naprawdę go kocha, musi dla niego żyć. Mówiłem, że każdy chłopiec potrzebuje ojca i utożsamia się z jego cechami, zwłaszcza zaletami. Posłużyłem się ojcowską miłością i powinnościami rodzicielskimi wobec syna. Zauważyłem, że w mężczyźnie wezbrała nowa fala i pragnienie życia. Zgodnie z zapisami w karcie szpitalnej, jego stan szybko się poprawił. Zapragnął móc zrealizować to, co go nagle zainteresowało, czyli stworzyć sobie i chłopcu dom oraz uwolnić swe ukryte talenty z pożytkiem dla ludzkości. Nie rozumiał, czemu nie został uzdrowiony. Rozmawiałem ostatnio z człowiekiem, który cierpiał na wrzody żołądka. Nigdy nie myślałem o wrzodach. Czemu nagle miałbym na nie chorować? Zastanawiał się. To prawda, nie myślał o wrzodach, ale przez dłuższy czas miał wrzodziejące myśli. W jego wnętrzu dominowały zmartwienie, niechęć, nienawiść i wrogość. Biblia mówi, jak człowiek myśli w swym sercu, taki jest. Podświadomość sprawuje kontrolę nad pracą całego organizmu i czyni to nieustająco przez 24 godziny na dobę. Nigdy się nie wyłącza. Zarządza najważniejszymi czynnościami ciała. Myśli, uczucia i przekonania tkwiące głęboko w podświadomości składają się na podświadome myślenie lub myślenie w sercu. Z pozoru, przy powierzchownej ocenie, człowiek ten wydawał się sympatyczny, przyjazny, miły i życzliwego usposobienia. W środku jednak, w wewnętrznych warstwach umysłu, wrzały w nim wrogość i skrywany gniew. Właśnie te stłumione, nagromadzone uczucia wywoływały wrzody, którym towarzyszył dotkliwy ból. Choroba nie ustępowała, mimo że pacjent regularnie afirmował: jestem doskonałym dzieckiem Boga, noszę w sercu Boga, więc jestem doskonały. Nie rozumiał, czemu nie nadchodzi uzdrowienie. Wyjaśniłem mu, że jego choroba jest następstwem długotrwałego, negatywnego, niszczącego myślenia. Chociaż rzeczywiście nosił w sobie pełnego, wolnego i doskonałego ducha, a wszystkie narządy jego ciała były nienagannie skonstruowanymi dziełami Boga, to póki przepełniała go wrogość i niechęć, póty nie mógł doznać uzdrowienia. Co więcej, uważał, że jego dolegliwość nie wiąże się z umysłem, a wrzody są skutkiem złego odżywiania i najprawdopodobniej wiodą go do śmierci. Przy takim nastawieniu wypowiadane afirmacje były bezwartościowe, a najprostsze stwierdzenie „jestem doskonałym dzieckiem Boga” pozbawione sensu. Gdy tylko uznasz moc zarazków, przyczyn zewnętrznych lub pomyślisz, że rak ma inteligencję i siłę sprawczą, by cię zniszczyć, wszelkie afirmacje boskiej doskonałości, pełni i żywiołowości okażą się bezowocne. Nie ma sensu mówić „Bóg właśnie mnie uzdrawia”, skoro w głębi duszy uważasz, że rak cię zabije. Musisz odrzucić strach przed wszelkimi objawami choroby. Wrzody, rak, zapalenie stawów itd. to oznaki zewnętrzne, będące wynikiem świadomego lub podświadomego myślenia. Choroby te nie są wyposażone w inteligencję ani siłę, by cię skrzywdzić albo zniszczyć. Są jedynie produktami destrukcyjnego myślenia. Idąc dalej w tym kierunku, powinieneś odrzucić strach, a wówczas jego miejsce zajmą pewność i wiara w uzdrawiającą moc Boga. Zmieniając myślenie, zmienisz swe ciało, bo ciało to skondensowany umysł. Rak szybko zniknął. Otrzymałem ostatnio od członka naszej organizacji następujący list. Zdiagnozowano u mnie raka skóry. Powiedziałem sobie, nie boję się raka, wiem, że nie ma mocy. Skoro jest wynikiem błędnego myślenia, nie będzie więc miał pożywki, by dalej istnieć. To, co widać na mojej skórze, to ostatnie objawy. Całym sobą wychwalam teraz Boga i wiem, że myśli o pełni, pięknie i doskonałości muszą wypełnić miejsce, w którym znajduje się problem. Utrzymywałem takie nastawienie i rak szybko zginął. Miałem tylko 2 sesje leczenia, choć zaplanowano u mnie znacznie dłuższą terapię. To przykład właściwego podejścia. Ten człowiek najpierw do cna wykorzenił z głowy strach przed rakiem, a potem afirmował własną pełnię i doskonałość. Co więcej, wyobrażał sobie, jak lekarz mówi do niego: jest pan całkowicie zdrów. Obraz, który pojawiał się w jego myślach, przeniknął do podświadomości, a wszystko to, co ciśnie się w podświadomości, wyraża się na zewnątrz. Zwycięstwo sparaliżowanego piłkarza. Pewnego razu pewien piłkarz powiedział do mnie tak: przez 3 miesiące byłem sparaliżowany, leżałem płasko na plecach w szpitalnym łóżku. Przez cały czas wyobrażałem sobie siebie na boisku, grającego w piłkę. Żyłem tym i czułem w sercu, że mój pobyt w szpitalu jest tylko chwilowy. Człowiek ów wyzdrowiał w sposób wręcz niesamowity. Kluczem do jego zdrowia i uzdrowienia było to, że gdy leżał unieruchomiony, nieustannie wyobrażał sobie własne, doskonale sprawne ciało i świetnie działający umysł w grze życia. Gdyby powtarzał sobie: jestem kaleką, nie wyzdrowieję, to beznadziejne, nadal tkwiłby w szpitalnym łóżku, nie mogąc się poruszać. Jeżeli uznasz za rozsądne i logiczne, by być zdrowym, wyzdrowieć i utrzymać zdrowie, zostaniesz uleczony. Być może przez kilka tygodni będziesz chodził o kulach, ale nie stracisz wewnętrznego przekonania, że znowu zaczniesz samodzielnie chodzić. Niesamowite uzdrowienie chorego na polio. Kilka lat temu w Izraelu, na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie, poznałem pewnego mężczyznę, który w wieku 8 lat zachorował na porażenie dziecięce. Jego ojciec uznał, że syn na zawsze zostanie kaleką. Rodzice pogodzili się ze świadomością, że stan dziecka jest beznadziejny i nie ma dla niego ratunku. A jednak pewnego dnia odwiedził ich znajomy ojca, młody amerykański lekarz, i powiedział choremu: dziecko, jeszcze będziesz chodzić. Jesteś młody i cały świat stoi przed tobą otworem. Poprosił również ojca chłopca, by pozwolił małemu czołgać się na rękach i kolanach do stołu na posiłki, a potem z powrotem do łóżka. Poradził, by kupić chłopcu rower i zmuszać go do pracy nogami. Ojciec posłuchał i codziennie przez wiele godzin ćwiczył z dzieckiem, wspierał je i zachęcał do uruchamiania mięśni niewładnych nóg. Po kilku miesiącach chłopiec odzyskał pewną władzę w prawej nodze, a potem w lewej. Po pół roku nauczył się samodzielnie jeździć na rowerze. Była to, jak wspominał, najbardziej niezapomniana chwila w jego życiu. Człowiek ten był przykładem znakomitego zdrowia, zarówno fizycznego, jak umysłowego. Cechowała go głęboka świadomość roli duchowej strony życia. Powiedział mi tak: Bóg, który stworzył moje ręce i nogi, uzdrowił je. Duch, którego w sobie noszę, rządzi moim ciałem i jest jedyną istotą uzdrawiającą. Dla niego Bogiem było uniwersalne życie, umysł i duch ożywiające jego organizm i całe jestestwo. W rzeczywistości twoje ciało jest odtwarzane co sekundę i dlatego staje się utrwaleniem twoich myśli. Lekarz może usunąć blokadę, na przykład wrzód lub patologiczny guz wywołany przez negatywne myślenie, ale póki nie zmienisz nastawienia, nie zostaniesz trwale uzdrowiony. Weź swoje łoże i idź. Masz w sobie wszystkie cechy i potęgę Boga. Wstań, weź swoje łoże i idź. Ewangelia Świętego Marka, rozdział 2, wers 11. To znaczy, przyjmij prawdę Bożą i idź swoją drogą w świetle i chwale Bożej. Niczym ofiara polio, wkraczaj w wizję uzdrowienia, w nowe miejsce powstałe w głowie. Twoje ciało pójdzie za wizją czy obrazem mentalnym. Podążaj tam, dokąd cię prowadzi wizja. Wizja, wspierana wiarą i gorliwie powtarzana, wyrazi się w czasie i przestrzeni. Powinieneś stale i czujnie przyglądać się wzorcom prezentowanym twojej świadomości. Jeżeli zaniedbujesz obowiązki, jesteś opieszały, leniwy i apatyczny, dopuścisz do tego, by obrazy powstające w efekcie gonitwy myśli wdarły się do twojego wnętrza. A wtedy twój umysł zostanie zaśmiecony wypaczonymi, niezdrowymi obrazami zbiorowego umysłu świata. Umysł, w którym panuje gonitwa myśli, uznaje, że ograniczenia, katastrofy, niepowodzenia, wypadki, śmierć i choroby są niezależne od człowieka. Wobec tego modlitwa, regularna komunia z Bogiem, napełnianie głowy prawdami wiecznymi i boskimi niczego nie zmienią. W tej sytuacji powstają argumenty przeciw błędnym założeniom takiego nastawienia. Jesteś dzieckiem Boga, które pewnego dnia stanie się tym, do czego zostało stworzone – człowiekiem szczęśliwym, radosnym, pełnym pokoju, który wkracza, jak mówi Paweł, w cudowną wolność dzieci Bożych. Cała moc Boga i Jego mądrość są w Tobie. Stawiają Cię ponad wszelkimi problemami i dają Ci całkowitą władzę nad własnym życiem. Twoje życie to życie Boże, a Twój umysł jest umysłem Bożym. Dlatego jesteś istotą wieczną i będziesz żyć zawsze. Wraz z innymi ludźmi pewnego dnia przebudzisz się do transcendentnej chwały własnej boskości i zobaczysz siebie takim, jakiego Cię teraz widzi Bóg. Człowiekiem doskonałym. Oblecz się mentalnie w potęgę i majestat i uświadom sobie własną jedność z Bogiem. Wyobraź sobie zdrowie, szczęście i wolność. Idź w świetle Bożym, wiedząc, że On przez cały czas jest lampą oświetlającą Ci drogę. Bądź jak otwarty kanał, przez który Bóg wygrywa te prawdy na strunach Twojego serca. Moje dziecko, Ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do Ciebie należy. Ewangelia Świętego Łukasza, rozdział 15, wers 31. Podsumowanie. 1. Możesz żyć triumfalnie, często otwierając umysł i serce na potęgę, radość, siłę i mądrość Boga. 2. By być zdrowym i takim pozostać, zaangażuj się mentalnie i emocjonalnie w wybrane dzieło. Rozwijaj je, a napełnią cię energia i witalność. 3. Zatriumfujesz nad nudą, jeśli uwolnisz swój potencjał, pozwolisz się pochłonąć i szczerze zainteresować prawdą Bożym, wniesiesz wartościowy wkład do społeczeństwa, podzielisz się talentem, miłością i przyjaźnią. 4. Jeżeli masz stanowcze pragnienie, by być zdrowym i zachować zdrowie, to tak się stanie. 5. Jeżeli inny człowiek nie ma pragnienia życia, dowiedz się, co darzy największą miłością i posłuż się tym, a postawisz go na nogi. 6. Nie musisz myśleć o wrzodach, by się ich nabawić. Wystarczy, że będziesz miał wrzodziejące myśli, takie jak zmartwienia, niechęć, nienawiść i wrogość. 7. Aby uleczyć nowotwór, musisz się wyzbyć całego strachu i uzmysłowić sobie, że guz jest wytworem błędnego myślenia. Kiedy zmienisz myślenie, zmienisz ciało. 8. Kluczem do szybkiego wyzdrowienia jest przekonanie, że dolegliwość minie, a także żywe wyobrażanie sobie siebie samego przy codziennych zajęciach. 9. Nawet jeżeli leżysz sparaliżowany, uzmysłów sobie, że nieskończona mądrość, która stworzyła twoje ciało, może je uzdrowić. Nie poddawaj się, zarówno mentalnie, jak fizycznie, a zdarzy się cud. 10. Twoje ciało podąża za wizją twojego umysłu. Pójdziesz tam, gdzie jest twoja wizja. Rozdział 2. Odkręć kurek do statku. Emerson powiedział: wszyscy, którzy odnieśli sukces, są zgodni co do tego, że sami za nim stoją. Ludzie ci uważają, że to, co nas spotyka, nie jest wynikiem łutu szczęścia, lecz pewnej zasady oraz że w łańcuchu łączącym początek i koniec, czyli przyczynę i skutek, nie ma ani jednego słabego, pękniętego ogniwa. Płytcy ludzie wierzą w szczęście, mądrzy i silni w przyczynę i skutek. Wielkie prawo życia. Prawo życia to prawo wiary. To, co mentalnie uznajesz za prawdę i emocjonalnie odczuwasz jako prawdę, spełni się. Uwierz w działanie własnej podświadomości z pełnym przekonaniem, że wszystko, co w niej odciśniesz, wyrazi się później w twoich doświadczeniach. To, w jaki sposób naprawdę rozumujesz i co odczuwasz głęboko w sercu, zawiaduje wszystkimi etapami tego życia. Uwierz w dostatek, a stanie się on twoim udziałem. Człowiek, który sądzi, że jego losem rządzi szczęśliwy traf, wciąż czeka, że coś się wydarzy. Leży w łóżku i a to ma nadzieję, że listonosz wrzuci mu do skrzynki zawiadomienie o wielkim spadku, a to, że wygra los na loterii. Inny w tym czasie, przez samo nastawienie, projektuje, składa i formuje swoją przyszłość. Wie, że się urodził po to, by odnieść sukces i został wyposażony we wszelkie cechy potrzebne do zwycięstwa, więc za pomocą sprawnego pióra i ciężkiego młota kładzie podwaliny pod przyszłe kompetencje. Jest przedsiębiorczy, gorliwy i pilny. Ba, pogwizduje przy pracy. Człowiek, który liczy na łód szczęścia, z reguły jęczy, narzeka i chlipie. Szczęśliwy traf to kwestia przypadku. Sukces to kwestia charakteru, bo charakter to przeznaczenie. Bądź czujny i pełen życia. Mark Twain mawiał: Fortuna puka do każdych drzwi, ale w wielu przypadkach nikt jej nie otwiera, bo ten, który powinien to zrobić, pije w pobliskim barze. Człowiek musi być czujny, pełen życia i zawsze mieć się na baczności. Powinien korzystać z okazji, które mu się nadarzają. Nie może oczekiwać zapłaty za bierność, apatię czy opieszałość. Przyczyna i skutek są jednym. Wzięte z Biblii powiedzenie, jak człowiek myśli w sercu, taki jest, ilustruje i określa wszelkie doświadczenia i uwarunkowania życia ludzkiego. Człowiek jest tym, o czym całymi dniami myśli, a jego charakter to całokształt jego myślenia. Przyczyna i skutek są równie bezwzględne i niezmienne w niewidzialnym królestwie myśli, jak w widzialnym świecie materialnym. Radości i cierpienia stanowią odbicie charakterystycznego dla konkretnego człowieka sposobu myślenia. Tak oto każdy z nas realnie gromadzi słodkie i gorzkie doświadczenia życiowe. Aby doświadczyć szczęśliwego trafu lub powodzenia, musisz sobie uświadomić, że to ty jesteś panem własnych myśli, emocji i reakcji na to, co niesie życie. Jesteś stwórcą i architektem własnych uwarunkowań, doświadczeń i przeżywanych wydarzeń. Każda myśl, prawdziwie odczuta lub przyjęta za prawdziwą przez twoją świadomość, prędzej czy później rozkwitnie i wyrazi się w działaniu, wydając owoc w postaci doświadczenia. Dobre myśli przynoszą dobre owoce. Plonami złych myśli są złe owoce. To nie okrutny los sprawia, że człowiek trafia za kratki lub na ulicę, lecz cała długa ścieżka pełna nienawistnych, destrukcyjnych lub przestępczych myśli, skrycie pielęgnowanych w sercu. Kiedy osiągną one pełne nasycenie w podświadomości, skroplą się w postaci czynów zewnętrznych, a następnie przybiorą tę samą formę, co negatywny obraz mentalny. Twierdził, że prześladuje go pech. Znam wspaniałego młodego człowieka, absolwenta jednego z najlepszych uniwersytetów, który twierdzi, że prześladuje go pech, bo 4 razy z rzędu stracił pracę. Jako jedną z przyczyn wymienił to, że nie potrafił się dogadać z innymi pracownikami. Wymigiwał się od obowiązków, a usprawiedliwiał się tym, że jego kwalifikacje i umiejętności nie są w pełni doceniane. W rzeczywistości, przybierając krytyczny, niechętny stosunek do współpracowników, odcinał się od otoczenia. Każdego kolejnego pracodawcę zwał zimnym, nieczułym i obojętnym, a każdą firmę bezduszną korporacją. Po pewnym czasie nauczył się traktować kolegów i przełożonych z miłością, dobrą wolą i radością. Zaczął się dogadywać ze współpracownikami, odczuwać oraz zachowywać właściwie. Jego świat uległ zmianie. Teraz rozumie, że sam jest kowalem własnego losu i powodzenia. Dlaczego tak zwani dobrzy ludzie cierpią? Otrzymałem kiedyś list z następującym pytaniem. Czemu jest tak, że dobrzy, uczciwi ludzie tyle cierpią, a niegodziwcy prosperują niczym cedr zielony? Nie wiem dokładnie, kogo autorka listu rozumiała jako dobrych ludzi. Być może obierała powierzchowny punkt widzenia i za dobrych uważała tych, którzy chodzą do kościoła, uczciwie prowadzą interesy, są mili dla sąsiadów, wspierają cele dobroczynne, prowadzą zgodne życie rodzinne i gorliwie praktykują wiarę. Być może dla niej niegodziwcem był człowiek niewierzący, nieprzywiązany do żadnego kościoła, ten, kto kradnie i oszukuje, upija się i zaprzecza istnieniu Boga lub mocy najwyższej. Jeśli tak, to postrzegała świat w sposób płytki. Tak zwany niegodziwiec też może wierzyć w sukces, dobrobyt i zdrowie i otrzyma wszystko, w co wierzy. Prawo działa jednakowo dla wszystkich. Słońce świeci równie nad sprawiedliwymi i niesprawiedliwymi, a prawo nie wybiera i nie moralizuje. Jeśli morderca potrafi pływać, woda będzie go unosić tak samo jak świętego. Nożownik oddycha tak samo jak osoba światła duchowo. Tak zwani uczciwi i dobrzy mogą skrywać perfidne, nienawistne, występne myśli, którymi ściągną na siebie cierpienie, bo właśnie ono jest owocem takiego nastawienia. Utajone obawy, złości, urazy, niechęci i zazdrości innych pozostają dla nas wprawdzie niewidzialne, lecz obserwując to, co się dzieje na zewnątrz, łatwo można się domyślić ich istnienia. Nie liczy się bowiem to, co człowiek czyni intencjonalnie, na pokaz lub z chęci uzyskania nagrody. Ważne są wewnętrzne odruchy jego serca. To, co myśli, czuje, w co wierzy w głębi duszy, a nie to, co wyznaje otwarcie. Dlatego może przestrzegać wszystkich zasad i przepisów swojego kościoła, brać udział w nabożeństwach i uroczystościach, rozdawać dzieciom cukierki, a pieniądze ubogim, może chorych odwiedzać i ze względu na to wszystko przez obserwatora zewnętrznego być uznany za dobrego. A z punktu widzenia Boga i Jego prawa, które mówi, jak człowiek myśli w sercu, taki jest, może zostać uznany za kogoś zgoła innego. Ciężka praca nie jest odpowiedzią na pytanie o bogactwo i sukces. Mimo, że ciężko pracujesz po 14-16 godzin na dobę, jeśli boisz się porażki albo prześladuje cię poczucie winy i masz wrażenie, że należy ci się kara, spotka cię to, w co wierzysz. Prawo życia to prawo wiary. Z doczesnego punktu widzenia człowiek może być pod różnymi względami nieuczciwy i zaprzeczać istnieniu Boga. Nie ma jednak prawa, które by stanowiło, że nie zdobędzie on majątku, jeśli wierzy, że odniesie sukces i będzie bogaty. Jeżeli jest o tym przekonany, tak się stanie. Człowiek nieuczciwy czy nikczemny gromadzi cierpienia i skutki własnego myślenia dokładnie tak samo, jak to robi uczciwy, tak zwany dobry człowiek. Wspaniałe prawo, które jest absolutnie sprawiedliwe, nie może obdarzać dobrem za zło, ani złem za dobro. Wszystko, co złe, ostatecznie dokonuje samozniszczenia. Nie martw się o tych, którzy źle czynią. Pan Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy. Do mnie należy pomsta, ja wymierzę zapłatę, mówi Pan. List do Rzymian, rozdział 12, wers 19. Pamiętaj, że twoja podświadomość, która w Biblii nazywa się prawem, jest jak nagranie, z którego odtwarza się to, co na nim zapiszesz. I właśnie dlatego masz przykazane nie trapić się z powodu złoczyńców, ani tych, którzy dopuszczają się niesprawiedliwości, bo ich własna podświadomość zareaguje pozytywnie lub negatywnie, w zależności od tego, jak ją wykorzystują. Rzecz w tym, by konstruktywnie, harmonijnie korzystać z zasobów własnego umysłu, a innymi ludźmi nie zamartwiać się, lecz dobrze im życzyć. Patrzeć wyżej. Snuj odważne marzenia, wybieraj ideały i wiedz, że zmierzasz w to miejsce, w którym utkwiłeś wzrok. Ceń sobie wizję tego, kim chcesz się stać i przestań narzekać, jęczeć i zrzędzić o łucie szczęścia i pechu. Podtrzymuj swój ideał. Dostrajaj się do fal, które poruszają twe serce i kontempluj nieopisane piękno Boga, natury i dobro przepełniające twoje najczystsze myśli, bo właśnie z tych częstych wędrówek twojego umysłu wynikają cudowne okoliczności i doświadczenia. Twoja wizja to konkretna obietnica tego, czym się pewnego dnia staniesz. Twój ideał to proroctwo tego, co w ostateczności będziesz przedstawiać. Dąb spoczywa uśpiony w żołędziu. Wielka sekwoja w maleńkim nasionku. Ptak czeka na wyklucie się z jajka, a Bóg na to, by wyrazić się w człowieku. Zawsze będziesz dążyć w stronę tego, co w skrytości ducha najbardziej kochasz. W życiu spotka cię dokładnie to, o czym myślisz. W świecie, w którym rządzi boski porządek, nie ma przypadków, zbiegów okoliczności ani szczęśliwych trafów. Sięgniesz tak wysoko, jak sięgają twoje najśmielsze aspiracje. Zejdziesz tak nisko, jak sięga twe najniższe mniemanie o sobie. Kształtujesz własny los. Człowiek, który nie potrafi myśleć konstruktywnie, harmonijnie i w pokoju, a jednocześnie jest leniwy i gnuśny, postrzegając świat powierzchownie, będzie mówił o szczęściu, okazji i szczęśliwym trafie. Często można usłyszeć od ludzi: ależ on ma szczęście, temu to się pofarciło. Pomyśl o pięknej, zdolnej łyżwiarce, która na lodzie osiągnęła wszystko. Możesz oczywiście westchnąć: ach, ona to ma szczęście. Nie wolno ci wszakże zapomnieć o jej pierwszych próbach jazdy, upadkach, porażkach, kontuzjach i poświęceniach, a także o długich, męczących treningach, które dowiodły ją do tego, że uświadomiła sobie swój cel i teraz zachwyca cię doskonałą jazdą. Wiele osób nie rozumie tego procesu. Widzą tylko efekt końcowy, który nazywają fartem. Jak stworzyć sobie łód szczęścia? Podam teraz przykład tego, co powszechnie uważa się za łód szczęścia. Pewna młoda kobieta przyszła do mnie po radę w trudnej sprawie. Podczas rozmowy napomknęła, że chętnie podjęłaby pracę w charakterze sekretarki duchownego, który wyznaje prawdy podobne do tych opisanych w książce Ernesta Holmesa Nauka o umyśle. Tego samego dnia zatrudniłem ją jako swoją asystentkę. Ależ mi się dziś poszczęściło, powiedziała kobieta. To było właśnie działanie prawa. Kobieta modliła się tak. Nieskończona mądrość zna moje umiejętności i wskaże mi idealne miejsce, w którym będę mogła wykorzystać kompetencje i otrzymam wspaniałe wynagrodzenie. Jej mądra, inteligentna podświadomość zareagowała na to wezwanie i sprawiła, że spotkaliśmy się w porządku boskim. Dowolne spotkanie z dowolnym człowiekiem w dowolnej części świata może zaowocować mnóstwem dobra i nowych możliwości. Ulubioną modlitwą tej kobiety jest Bóg z tymi, którzy go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. List do Rzymian, rozdział 8, wers 28. Wierzyła, że nosi w sobie byt duchowy, który zawsze się o nią troszczy i prowadzi ją szeroką drogą do szczęścia, wolności i pokoju umysłu. Ciążyło nad nim fatum. Znałem mężczyznę, który z pozoru stanowił przykład religijności. Był filarem swojego kościoła, przestrzegał wszelkich rytuałów i brał udział w uroczystościach. Uważał jednak, że prześladuje go pech i ogromnie z tego powodu cierpiał. Ciągle spotykało go coś złego. A to ukradziono mu samochód, a to spalił mu się sklep, a to żona rzuciła go dla innego, a to jego syn odszedł z domu i nie chciał z nim więcej rozmawiać. Wyjaśniłem mu, że wiara w nieustannego pecha będzie dalej wywoływać w jego życiu rozmaite niepowodzenia i że powinien zacząć wierzyć w boską harmonię, w dobroć świata, w Boże prowadzenie i Bożą miłość względem siebie. Wytłumaczyłem, że został stworzony, by zwyciężać i zdobywać i że musi uwierzyć w dobro, w sukces i w Bożą mądrość, która zarządza wszystkimi jego czynami. Kiedy zmienił swoje nastawienie, dokonała się całkowita przemiana w jego świecie. Dawniej był zmuszony do doświadczania nieszczęść, teraz jest zmuszony do wyrażania sukcesów. Choć dużym kosztem, to jednak nauczył się, że rozkazy, które wydajemy własnej podświadomości, zostają spełnione. Jeżeli oznajmisz swojej podświadomości, że prześladuje cię pech, będzie ona wprowadzać do twojego życia rozmaite trudności, opóźnienia, przeszkody i wszelkie inne kłopoty. Przeciwności to zaczątek nowej szansy. Niezależnie od tego, jak zła jest sytuacja, możesz ją obrócić w dobrą i z niej skorzystać. Jeżeli chce się służyć życiu i sięgać wyżej, każdy problem da się zmienić w nową szansę. W każdym problemie i każdej przeszkodzie tkwi ziarno równie dużej lub większej szansy bądź korzyści. Napoleon Hill. Świętej pamięci dr Harry Gaze opowiadał o Danie Morganie, wspaniałym mówcy, który pewnego niedzielnego popołudnia odwiedził małe miasteczko w Nowej Anglii, by zbierać datki na nowy projekt kościelny. Rozpętała się potworna burza, zaczął padać gęsty śnieg i śnieg z deszczem. Słowem, pogoda przegoniła wszystkich do domów, ulice opustoszały. Mówca postanowił się jednak nie zniechęcać, choć wątpił w to, że ktoś w ogóle zjawi się w kościele. Z początku zjawił się tylko dozorca, a po jakimś czasie w ławkach usiadły dwie starsze panie. Dan Morgan oświadczył. Przyjechałem tu, by wygłosić mowę, więc ją wygłoszę. Dr Gaze wspominał, że Morgan przemawiał tak żarliwie, że jedna z obecnych tam pań ofiarowała na jego cel 15 tysięcy dolarów. Druga zaś powiedziała. W porządku, widzę, że cel jest szlachetny, więc skoro ty dałaś 15, ja dołożę tyle samo. I tak Morgan otrzymał od tego zgromadzenia większą kwotę, aniżeli udało mu się zebrać podczas jakiegokolwiek innego spotkania, i to w czasie całej trasy objazdowej. Cudowne niespodzianki co krok. Jeżeli, znajdując się w kłopotach, myślisz, modlisz się i działasz w sposób duchowy, sytuacja zawsze obróci się na twoją korzyść. Jedna ze słuchaczek powiedziała mi kiedyś, że wierzy, że dokądkolwiek by pojechała, zawsze ją spotka jakieś miłe zaskoczenie. Że ze wszystkich podróży przywozi wyjątkowe doświadczenia. Dzięki pielęgnowaniu tej wizji sprzedała ją swojej podświadomości, a ta na nią odpowiedziała. Kobieta ta uwarunkowała własną podświadomość na sukces. Innym razem w jednej kolejce stało 15 chłopaków szukających pracy. Chłopak, który był ostatni, napisał do szefa taką wiadomość. Szanowny panie, proszę nikogo nie zatrudniać, póki nie porozmawia pan ze mną. I to on dostał pracę. Wykorzystał swój umysł i zaufał temu, co nosił w sercu, a w zamian dostał impuls, by napisać i postąpić właściwie. Nie była to ani świetna okazja, ani łód szczęścia. Była to reakcja podświadomości na głębokie przekonanie chłopaka. Uratował życie i nikt mu nie podziękował. Pewien człowiek poskarżył mi się, że narażając życie, uratował kogoś przed utonięciem, a ta osoba nawet mu nie podziękowała. Wyjaśniłem mu, że postąpił właściwie i że życie mu to wynagrodzi. Nie powinien jednak czekać na podziękowania ani na nagrodę od uratowanej osoby. Twoje dobro nie zawsze wraca do ciebie z tego samego źródła, w które zainwestowałeś wysiłek lub pieniądze. Jak odebrać powracające dobro? Wrzuć szczęściarza do Nilu, powiada arabskie przysłowie, a wypłynie z rybą w ustach. Dzięki wierze w Boga i w powszechne dobro wyniesiesz korzyść z każdej sytuacji, a jednocześnie pogłębisz własną mądrość i siłę. Sięgając w głąb siebie i świadomie domagając się tego, czego pragniesz, odbierzesz powracające do ciebie dobro. Poczuj to i zachwyć się tym, a duch, którego nosisz w sobie, spełni twą prośbę. Przekonanie, że możesz zwrócić się do ducha, który w tobie mieszka, o to, czego potrzebujesz, a co więcej, że to otrzymasz, oczyści twoje myśli z wszelkiej złości, nienawiści, złej woli i niechęci. Emerson powiedział: naddusza potrzebuje organu tu, gdzie jestem, inaczej by mnie tu nie było. Jesteś organem Boga. Bóg cię potrzebuje i poprzez ciebie pragnie wyrazić swą potęgę i mądrość. Pomyśl teraz o sobie w kategoriach jedności z Bogiem i o tym, że Bóg jest ponad każdym problemem. Z tą świadomością zawsze będziesz zwyciężał i triumfował. Pozwól Bogu, by przez ciebie przemówił. Bądź czujny i pełen życia. Niech ożywia cię Duch Święty, który w tobie mieszka. Zrozum, że Bóg włoży słowa w twoje usta i że będą to słowa właściwe do okazji. Pewnego razu mój ojciec stał na moście i patrzył na rzekę, gdy nagle ktoś podszedł do niego i powiedział: Bóg mi kazał zrzucić cię z mostu do rzeki. Ojciec zorientował się, że ma do czynienia z wariatem i odparł spokojnie: Bóg potrafi wszystko, więc czy nie byłoby ciekawiej, gdybyśmy zeszli na brzeg i wrzuciłbyś mnie tu na górę? Wariat się zgodził, zeszli więc nad rzekę, a kiedy już tam byli, ojciec wepchnął tamtego do wody i uciekł. Jacyś ludzie płynący łódką uratowali wariata i oddali w ręce policji. Ilustruje to trzeźwość umysłu mojego ojca, który wiedział, że zawsze da się znaleźć odpowiedź, wyjście z sytuacji, nawet z tej najbardziej niespodziewanej i kłopotliwej. Człowiek i Bóg to już większość. Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? List do Rzymian, rozdział 8, wers 31. Uwierz w to całym sercem, a wszystko będzie współpracować dla twojego dobra. Twoje życie napełni zaś radość i powodzenie. Podsumowanie. 1. Prawo życia to prawo wiary. Wierzyć w coś to uznawać to za prawdę. Wszystko, co mentalnie uznajesz za prawdę i odczuwasz jako prawdę, spełni się w twoim życiu. 2. Okazje i możliwości są wszędzie wokół ciebie. Naucz je wykorzystywać. Bądź czujny i pełen życia. 3. Radości i cierpienia człowieka to odbicie nawyków jego